Rozdział 11. Ciężkie roboty. Przedstawiamy tu tezę, która naszym zdaniem jest starą prawdą nieco odświeżoną. Pewnik. Większość ludzi ma zazwyczaj choć trochę sprytu, jakiego wymaga trudna sytuacja, jeżeli nawet nie posiadają całego zrozumienia danej sytuacji. Co do mężów, którzy absolutnie nie dorośli do swojej sytuacji, niepodobna się nimi zajmować. Tu nie ma już żadnej walki. Spadają po prostu do licznej kategorii zrezygnowanych. Adolf powiada sobie zatem: kobiety są jak dzieci. Pokażcie im kawałek cukru, a zobaczycie, jak odtańczą przed wami wszystkie pantomima wykonywane przez łakomych dzieciaków. Ale trzeba, aby zawsze mieć cukierek pod ręką, aby go trzymać wysoko i aby im nie przeszedł smak na cukierki. Paryżanki, Karolina jest paryżanką, są niezmiernie próżne, są przy tym łakome. Nie można inaczej rządzić ludźmi, zjednywać sobie przyjaciół, jak tylko opanowując ich wady, schlebiając ich słabostkom. Zatem mam moją żonę w ręku. W kilka dni później Adolf, który w ciągu tego czasu odnosił się do żony ze zdwojoną czułością, przemawia do niej w te słowa. Wiesz co, Linko, trzeba by się jakoś rozerwać. Włóż swoją nową sukienkę, taką jak ma pani de Chars, i słowo daję, może byśmy poszli zobaczyć jakieś głupstwo w rozmaitościach. Propozycje tego rodzaju wprawiają zawsze prawowite małżonki w jak najlepszy humor. Karolinie nie trzeba tego dwa razy powtarzać. Tymczasem Adolf zamówił po cichu u Borela w Rocher de Cancale mały wykwintny obiadek na dwie osoby. Skoro już idziemy do rozmaitości, zjedzmy obiad w jakiej knajpie, wykrzykuje nagle Adolf na bulwarach z taką miną, jak gdyby ta szczęśliwa improwizacja przyszła mu nagle do głowy. Karolina, uszczęśliwiona tym pozorem romantycznej przygody, wślizguje się do małego saloniku, gdzie zastaje nakryty stolik i wykwintną zastawę, jaką Borel ofiarowuje ludziom dość bogatym, aby pozwolić sobie na ten lokal przeznaczony dla wielkich tego świata, którzy chcą się na chwilę zabawić w zwykłych śmiertelników. Kobiety na obiadach proszonych jedzą zazwyczaj mało. Czują się skrępowane w swoim ukrytym pancerzu. Mają na sobie sznurówkę od wielkich występów. Znajdują się w obecności kobiet, których oczy są zarówno niebezpieczne, jak ich języki. Lubią one nie tyle jeść smacznie, co wykwintnie. Wyssać nóżkę raka, ogryzać udko przepiórki, pokosztować skrzydełka kapłona. Zacząć zaś od kawałka świeżutkiej ryby, której smak zaostrzony jest jednym z tych sosów, będących chwałą francuskiej kuchni. Francja króluje we wszystkim swoim smakiem, w rysunku, w modach i tak dalej. Otóż sos jest triumfem smaku w kuchni. Zatem czy gryzetka, czy mieszczanka, czy księżna, każda wrażliwa jest na urok umiejętnie obmyślonego obiadku, podlanego doskonałym winem, zakończonego owocami takimi, jakie widuje się tylko w Paryżu, zwłaszcza gdy potem idzie się strawić ten mały obiadek w jakimś teatrzyku, w wygodnej loży, słuchając głupstw mówionych na scenie i tych, które ktoś szepce do ucha jako komentarz do tych, które słyszy się ze sceny. Tak, ale rachunek restauracji wynosi 100 franków, loża kosztuje 30, powóz, tualeta, świeże rękawiczki, kwiaty i tak dalej, tyleż. Ogółem cała ta rozrywka wypada więc na jakie 160 franków, coś na kształt 4000 franków miesięcznie, jeżeli się często odwiedza operę komiczną, teatr włoski i wielką operę. 4000 franków miesięcznie to stanowi dziś procent od 2 milionów kapitału. Ale cóż, honor małżeński tego wymaga. Karolina opowiada swoim przyjaciółkom rzeczy, które uważa za nadzwyczaj pochlebne, ale które wywołują skrzywienie na twarzy rozumnego męża. Od jakiegoś czasu Adolf jest wprost nadzwyczajny. Nie wiem, czym zasłużyłam na tyle dobroci z jego strony, ale doprawdy przechodzi sam siebie, a przy tym umie jeszcze ponieść cenę każdego daru za pomocą tych uprzejmości, za którymi tak przepadamy my kobiety. W poniedziałek zaprowadził mnie do Rocher de Canale. Wczoraj znowu postanowił mi udowodnić, że Very ma kuchnię wcale nie gorszą od Borela, a przy deserze wręczył mi bilet do loży w operze. Dawano Wilhelma Tella, którego po prostu ubóstwiam. Jesteś bardzo szczęśliwa, moja droga, odparła pani de Chars sucho i z widoczną zawiścią. Zapewne, ale sądzę, że kobieta, która wypełnia wszystkie swoje obowiązki, zasługuje na to szczęście. Kiedy okrutne zdanie pojawi się na ustach zamężnej kobiety, jasną jest rzeczą, że ona wypełnia swoje obowiązki na wzór uczniaków, aby otrzymać spodziewaną nagrodę. W kolegium pragnie się zdobyć wolną niedzielę, w małżeństwie kosztowności, szale. O miłości nie ma więc już mowy. Co do mnie, moja droga? Pani de Chars jest podrażniona. Ja jestem rozsądniejsza. Mój mąż próbował także popełniać te szaleństwa, ale położyłam temu koniec. Cóż robić? Mamy dwoje dzieci i przyznaję, że wydatek 100 lub 200 franków jest rzeczą, z którą jako matka rodziny muszę się liczyć. Ech, moja droga pani, rzekła pani de Fisztaminel. Ja znów uważam, że lepiej, aby mężowie trochę się polampartowali w naszym towarzystwie niż... Mężu, idziemy, rzekła nagle pani de Chars, wstając i żegnając się. Zacny pan de Chars, człowiek unicestwiony przez swoją żonę, nie usłyszał przeto końca tego zdania, z którego byłby się dowiedział, że można trwonić swoje mienie w towarzystwie kobiet lekkiego życia. Karolina połechtana we wszystkich swoich próżnościach zanurza się w słodycze pychy i łakomstwa, dwóch najrozkoszniejszych grzechów głównych. Adolf odzyskał nieco terenu, ale niestety refleksja ta godna jest wielkopostnego kazania. Grzech, jak każda rozkosz, potrzebuje wciąż nowych podrażnień. Tak samo jak samodzierżca, tak samo i grzech nie liczy za nic tysiąca rozkosznych wzruszeń wobec jednego zagiętego listka róży, uciskającego go w posłaniu. Tutaj człowiek musi iść crescendo i tak bez końca. Pewnik. Grzech, dworak, nieszczęście i miłość znają tylko dzień dzisiejszy. Po upływie czasu trudnego do oznaczenia, Karolina spogląda po obiedzie w lustro i spostrzega rubiny kwitnące na policzkach i na skrzydłach nosa, przedtem tak nieskalanych. W teatrze jest w złym humorze, ty zaś nie wiesz, o co jej chodzi. Ty, Adolf, rozparty z twarzą tak wspaniale odbijającą na tle białego krawata, z piersią dumnie wypiętą i miną tak zadowoloną z siebie. W kilka dni później zjawia się Krawcowa. Przymierza suknię, wytęża wszystkie siły. Na próżno. Nie może dopiąć. Wzywa na pomoc pannę służącą. Przyciągają obie z siłą dwóch koni. Wykonują prawdziwą 13. pracę Herkulesa. Daremnie. Brakuje około 2 cali. Nieubłagana Krawcowa nie może ukryć Karolinie, że kibić jej stała się pełniejszą. Karolinie. Powiewnej Karolinie grozi niebezpieczeństwo, że może się stać podobną do pani de Chars. Mówiąc na Rzeczem Pospolitym, po prostu tyje. Karolina jest w rozpaczy. Jak to? Ja miałabym mieć, jak ta tłusta pani de Chars, owe kaskady ciała z obrazów Rubensa? To jasne, mówi w duchu. Adolf jest wyrafinowanym zbrodniarzem. Rozumiem jego grę. Chce ze mnie zrobić tłustą jejmość. Chce mnie pozbawić mojego uroku, abym nie mogła się nikomu podobać. Odtąd Karolina pozwala się prowadzić na włoską operę, przyjmuje loże do teatru, ale uważa za rzecz wysoce dystyngowaną mało jadać i odrzuca propozycję wykwintnych obiadków. Mój drogi, powiada, kobieta z towarzystwa nie może tak często pokazywać się w tych lokalach. Idzie się raz lub dwa, ot tak dla żartu, ale paradować tam stale? Cóż znowu? Borel i Very, te znakomitości patelni, tracą codziennie 1000 franków obrotu przez to, że nie mają specjalnego wjazdu dla powozów. Gdyby powóz mógł wślizgnąć się do jednej bramy, a wyjechać drugą, rzucając kobietę na schody wykwintnego przedsionka, Ileż klientek przyprowadzałoby im dobrych, tłustych, bogatych klientów. Pewnik. Kokieteria zabija smakoszostwo. Wkrótce Karolina ma dosyć teatru i chyba sam szatan zdoła odgadnąć przyczyny tego wstrętu. Wybaczcież Adolfowi, mąż nie jest szatanem. Co najmniej 1/3 paryżanek nudzi się po prostu w teatrze, o ile nie zdarza się szczególna gratka ukąszenia owocu jakiejś wyjątkowej nieprzyzwoitości, przeżycia wzruszeń jakiegoś grubego melodramatu, podziwiania dekoracji itd. Większość z pomiędzy nich ma uszy przesycone muzyką i chodzi do włoskiej opery jedynie dla śpiewaków lub, jeżeli wolicie, dla stwierdzenia różnic w wykonaniu. Teatry podtrzymuje co innego. Oto to, że kobiety przed i po przedstawieniu same stanowią widowisko. Próżność jedynie opłaca tę wygórowaną sumę 40 franków za 3 godziny wątpliwej przyjemności używanej w dusznym powietrzu i tak znacznym kosztem, nie licząc katarów, jakich nabywa się przy wyjściu. Ale pokazać się publicznie, kazać się podziwiać, zbierać spojrzenia 500 mężczyzn, to mi dopiero smakołyk. Jakby powiedział Rabelais. Aby móc zbierać to szacowne żniwo, skrzętnie chowane do spichlerza przez miłość własną, trzeba zwrócić na siebie uwagę. Otóż kobieta, która jest ze swoim mężem, ściąga na siebie mało spojrzeń. Karolina widzi z boleścią, że sala zajmuje się zawsze kobietami, które zjawiają się bez mężów, kobietami, powiedzmy, ekscentrycznymi. Ponieważ więc słabe odsetki, jakie pobiera od swoich wysiłków, swoich tualet i pus, nie równoważą się w jej oczach z umęczeniem, wydatkiem i nudą, wkrótce dzieje się z teatrem to samo, co z dobrą kuchnią. Karolina z dobrej kuchni przytyła, z teatru pożółkła. W tym wypadku Adolf lub każdy inny mężczyzna na jego miejscu przypomina owego chłopa z Languedoc, który wielce cierpiał na odciski. Otóż ten kmiotek zanurzał na 2 cale swoją nogę w najostrzejsze kamyki na gościńcu, mówiąc do swego nagniotka: szelmo jedna, ty mi dokuczasz, potrafię i ja tobie dokuczyć. Doprawdy, powiada Adolf, głęboko zniechęcony w dniu, w którym żona wyszczególnia mu obszerne przyczyny swojej odmowy. Chciałbym wreszcie wiedzieć, czym ciebie można by zadowolić. Karolina spogląda na swego męża z wyżyn swojej wielkości i powiada po pauzie godnej wielkiej aktorki: nie jestem ani gęsią strasburską, ani taką, ostatecznie masz słuszność. Można lepiej zużyć 4000 franków miesięcznie, odpowiada Adolf. To zdanie jest grobem miłości. Toteż Karolina jest nim dotknięta bardzo niemile. Następują wyjaśnienia. To należy już do 1000 anegdot następnego rozdziału, którego tytuł pobudzi do uśmiechu zarówno kochanków, jak małżeństwa. Jeżeli istnieją żółte promienie, czemuż by nie miało być dni tego koloru, tak bardzo małżeńskiego?